Jeszcze raz bardzo dziękuję i witam serdecznie, że mogę tutaj być razem z wami. Tak jak mówił właśnie Hubert, wielokrotnie żeśmy rozmawiali, Hubert też wspominał, żeby jakoś może myśleć, no i nie tylko. Kiedy przyjedziesz? Tak, zawsze było na zakończenie. Ja mówię, no to Pan Bóg da, i tak się właśnie złożyło, że z Bożą pomocą dzisiaj mogę być pośród was. W tym miejscu, które, jak powiedziałem, no jest dla mnie zawsze fajne i takie błogosławione, może nie tyle fajne, bo to tak za bardzo lakonicznie brzmi. Jest po prostu dla mnie miejscem ważnym i zawsze wspominam czasy jeszcze, jak u cioci odbywały się spotkania i to były po prostu tam na granicy. Zawsze miły, no i to po prostu zawsze było takie w moim sercu i nie tylko w moim sercu zachęcenie do tego, aby po prostu modlić się o ten zbór, o to miejsce, właściwie o to miasto tutaj szczególnie. Nie zapomnę tych słów cioci, która zawsze powtarzała, że największym pragnieniem jako małżeństwa i teraz też jest właśnie to, aby tutaj od społeczności się odbywały. Bożego błogosławieństwa wam serdeczne życzenia przywożę z Waliców. Dzisiaj na Waliców młodzież ma swoje nabożeństwo. Tak postanowiliśmy, że co jakiś czas będą oni prowadzić nabożeństwo i brat Samuel właśnie to czyni. Zastanawiałem się o tym Dawidzie, ja zrozumiałem, ile Dawid żył lat. A, to chodziło i kiedy był, no to jest czas mniej więcej 2900 lat temu, tyle czasu, bo jeżeli biorąc pod uwagę podział królestwa na 722 przed narodzeniem Chrystusa, na północne i południowe, no to jeszcze wcześniej, tak 900 któryś, to jest mniej więcej właśnie Dawid. Przed narodzeniem Chrystusa, prawie 3000 lat temu. No dzisiaj troszeczkę będzie też ewentualnych odniesień do tego czasu przed narodzeniem Chrystusa, gdyż chciałbym dzisiaj was zachęcić do tego, abyśmy spojrzeli na Księgę Nehemiasza. Myślę, że każdy z nas przeczytał tą księgę w swoim życiu, a może nawet kilka razy ją przeczytał i myślę, że każdy ma jakieś spostrzeżenia z tej księgi, zachętę, które płyną z niej, ze słów, które są tam zawarte. Ja w zborze przez prawie 3 miesiące omawiałem tą księgę dosyć szczegółowo i dzisiaj tak to pokrótce tylko niektóre rzeczy wyciągnę. No jedną sprawę, którą w sposób szczególny tak odczuliśmy w zborze, że trzeba o tym mówić i były sygnały, były takie głosy, żeby właśnie to przesłanie, które tutaj jest zawarte konkretnie w 4 rozdziale, ono będzie tematem naszego rozważania, było ono przekazywane w różnych miejscach, tak więc zarówno w Grodzisku, jak i Baryczy, potem w Nowym Dworze, z Bożą pomocą. Dobrze, Księga Nehemiasza, no myślę, że warto powiedzieć troszeczkę o historii tego i jakoś umiejscowić tą księgę, który to jest czas, gdy Nehemiasz, tak jak czytamy w pierwszym rozdziale, Nehemiasz, który był pod czaszy królewskiej, czyli dosłownie ten, który sprawdzał pokarm, a właściwie wino przed tym, zanim król je mógł wypić. Czyli był bardzo blisko króla, co nie umniejsza temu, że tak jakby był, mówiąc tak kolokwialnie, testerem, tak? Jeżeli on przeżywał, to król mógł dalej jeść. Więc czasy Nehemiasza to czasy po bardzo trudnym okresie panowaniu, w życiu narodu, w życiu ludzi z narodu izraelskiego, dlatego że mniej więcej w VI wieku przed naszą erą, w 1586 roku, Babilończycy najeżdżają Królestwo Judy, gdyż wcześniej w 722 to pada Królestwo Północne Izraela, 10 plemion zostaje się do Asyrii w niewolę, a potem resztę plemion udaje się do niewoli babilońskiej. I w tej niewoli jest dosyć długi okres czasu, biorąc pod uwagę, że to był, tak jak powiedziałem, ten 586 rok, to wracają, ten pierwszy powrót za Cyrusa, króla Cyrusa, tak tutaj sobie zapisałem, to mniej więcej 537, to tak mniej więcej. Ale to daty nie są istotne w kazaniu. Chodzi o kwestię tego typu, że Izraelici wrócili, można powiedzieć, w trzech turach. Najpierw pierwsza za Zorobabela, czyli tego pierwszego króla, i oni są bardzo mocno jako ten lud szczęśliwi, że mogą wrócić na swoją ziemię do Jerozolimy i tam mogą, że tak powiem, znowu być pośród tych, którzy jeszcze ewentualnie tam zostali, chociaż prawie to była niewielka grupa ludzi. I ta grupa postanawia odbudować świątynię, która została zburzona w czasie niewoli, w czasie najazdu babilońskiego. Oni tą świątynię, że tak powiem, zaczynają stawiać. Tam są oczywiście przeszkody, o tych przeszkodach dzisiaj też będzie między innymi mówił, będę mówił. Faktem jest, że może nie w takim przepychu jak świątynia Salomonowa, ale w takim dosyć dobrym tego słowa znaczeniu odbudowują świątynię w 515 roku. I potem jest jakiś dłuższy okres czasu, który jest okresem takim, można powiedzieć, nie za dobrym dla Izraela, dla Judejczyków konkretnie. Świątynia stoi, ale w oku świątyni mury nie są odbudowane. Czyli można powiedzieć, wszystko hula i tak troszeczkę no, nie najlepiej się, można powiedzieć, czują. Powiem w ten sposób. Za czasów na kolejnych, że tak powiem, królów można umiejscowić kolejną księgę, a mianowicie księgę Estery. Wtedy też następuje kolejny zamach, chociaż ta świątynia już stoi, to jest kolejny zamach na Izraela na skutek próby, że tak powiem, wprowadzenia dekretu, który dzięki Bogu Estera w jakiś sposób no, za powstawnictwem Bożym zostaje ten wyrok króla no, odsunięty. Tak? To był król Achaszwerosz, czyli ten tak zwany Xerxes. Moi drodzy, i potem jest okres czasu, w którym wraca kolejna grupa Izraelitów, gdyż jak Estera, że tak powiem, zaczyna w jakiś sposób być bliższa królowi, pozwala to, że kolejny król, konkretnie Artaxerxes, pozwala wracać kolejnej grupie Izraelitów. I tutaj jest ten wielki, takie wielkie duchowe przebudzenie w Izraelu, a mianowicie wraca Ezdrasz. I mamy tą księgę Ezdrasza. I Ezdrasz przeprowadza reformę taką duchową. Ludzie są przebudzeni, zaczynają czytać pismo, tak, które odnajdują. No po prostu jest niesamowite przeżycie w tym narodzie. I w tym uwznieśleniu zaczynają, postanawiają, że będą budować mury, żeby otoczyć, czy też zabezpieczyć, jak to się w ich rozumieniu mówi, świątynię, która stoi. Nie udaje się. Już wrogowie po prostu znowu mają swoje wejścia i sytuacja robi się trudna. I dopiero ten podczaszy właśnie królewski, jak czytamy na początku tego rozdziału Księgi Nehemiasza, a gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, zasmuciłem się przez szereg dni poszcząc i modląc się przed Bogiem, mówi Nehemiasz. A co on usłyszał? Że ci, którzy pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mury Jeruzalem jest zwalone, a jego bramy spalone ogniem. Gdy on to usłyszał, że nic się nie udało zrobić, po kolejni wrogowie, że tak powiem, stawali ciągle na drodze Izraela, prosi ówczesnego króla o taką, można by powiedzieć, ta prośba jest tak ciekawie sformułowana, 11 wiersz o tym mówi. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi. To jest zwrócone do Boga. Prośba i mówi w ten sposób. Uważne na modlitwę tego sługi, modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw proszę, i to jest ta ciekawa forma jego modlitwy. Spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze. I okaż mi zmiłowanie wobec tego męża, byłem bowiem pod czaszem królewskim. Prosi, aby mu się poszczęściło, kiedy stanie przed królem, dosłownie. I powie, że chce jechać do Jerozolem i chce ten mur odbudować. Pan Bóg sprawia, że tak się stało, że on wraca do tego miejsca i rozpoczyna, że tak powiem, przygotowania do odbudowy muru i muru, który ma zabezpieczyć ówczesną świątynię. I można je powiedzieć, że odnosi sukces. Najpierw te mury objeżdża, one tam są zwalone, widzi, że ludzie są, że tak powiem, w strasznym stanie, są mniej więcej podzieleni, gdyż są jeszcze tak zwane wpływy samaryjskie, inne. Także naród wokół tej świątyni wprawdzie jest, ale nie ma czegoś takiego, że są w bliskości i z Bogiem i w tym głównym celu, aby tą świątynię zabezpieczyć. Co się dzieje z Nehemiaszem? Wzywa lud do odbudowy, robi grupy robocze, ustawia to w ten sposób, że ci, którzy mieszkali naprzeciw danej części muru, budują daną część muru. Także i okazuje się, że zaczyna się taki przebłysk sukcesu. Pan Bóg pobłogosławił. Zaczynają że tak powiem, cel, który on sobie postawił, zaczyna być widoczny. I moi drodzy, i tutaj właśnie przechodzimy do tego, co ma być tematem naszych dzisiejszych rozważań. A mianowicie, kiedy wydaje się, że wszystko jest już przygotowane. Mniej więcej 50 tysięcy ludzi mieszka w tamtym czasie w Jerozolimie. No nie wiem, to ile ma Grodzisk?
Mniej.
No to mniej niż w Grodzisku. Tyle osób mieszka mniej więcej w Jerozolimie i próbuje odbudować te mury. Są tak zjednoczeni wszyscy razem, naprawdę są tak zjednoczeni, że rodzinami stawiają te mury. I tak wam tylko zdradzę, że postawili te mury w 52 dni. To jest po prostu niesamowite. Cały lud się zgromadził, nie mając nic, wybudowali mury. Ale nim do tego doszło, przechodzili różne próby i różne doświadczenia. Jak to zwykle bywa, właśnie w księdze tej jest to opisane, szczególnie w 4 rozdziale, jakie to trudności mieli ludzie, którzy byli tak dobrze zmotywowani i tak w sposób szczególny przez Boga prowadzeni do tego, aby te mury odbudować. A więc przeczytajmy ten fragment z 4 rozdziału, do wiersza, od wiersza 1 do 10. A gdy Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył. I zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojsk samarytańskich: tak, co ci nędzni Żydzi wyczynają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Tak? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? Kto to mówi? Mówi to Sanbalat, który jest... I tutaj właśnie bardzo ciekawa historia, jak się tak głębisz. Kim on jest? Kim on jest? On jest spokrewniony z Izraelitami, ale jest ich wrogiem. Staje na czele ludzi, którzy... Znaczy w ogóle trzeba powiedzieć wprost. On pochodził z Moabu, tak? On pochodził z Moabu i w dużej mierze był związany z Samarią. Tam po prostu swoje rzeczy, że tak powiem, przygotowywał. Ale zostawmy. Człowiek ten ewidentnie drwi. Drwi, śmieje się. To jest takie, można powiedzieć, typowe diabelskie zagranie. Będzie człowiek drwił z drugiego człowieka. Tam zbudujecie mury, no co wy tam? Co, o czym wy w ogóle rozumiecie? Czy chcecie dokończyć? Czy chcecie ofiarować? Czy z kupy gruzu chcecie ożywić te kamienie? Drwi, po prostu drwi. Naśmiewa się z tego, co Bóg w sposób szczególny pobłogosławił. Kolejnym naśmiewcą, tak zwanym naśmiewcą spoza społeczności Izraela, aż chociaż z nimi spokrewniony, staje się niejaki Tobiasz Amonita. Kolejni ludzie, którzy, że tak powiem, są spokrewnieni z Izraelitami. Zaraz wam powiem, przez co są spokrewnieni. I ten człowiek powiedział: choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali się. Mogą zbudować, ale to jest wszystko nic warte. Mury są nic warte, jak to się mówi, skoczy ktoś, to wszystko będzie rozwalone pierzchnie. Czyli można powiedzieć, kolejny gość, który niekoniecznie, że tak powiem, dogaduje się z nimi, chociaż miał żonę Żydówkę, moi drodzy, i był urzędnikiem perskim na ziemi Amonitów, ale tak sobie poukładał, że mieszkał na terenie świątyni. I po prostu paradoksem jest to, że na koniec tej księgi ten człowiek znowu odegra złą rolę, ale nie będę wam dzisiaj o tym mówił. A więc wrogowie z Izraela. Utożsamienie grzechu tych ludzi wyraża się w tym, moi drodzy, że zarówno Amonici, jak i Moabici to ludy, które mieszkały na wschód od jeziora Genezaret, a wywodziły się one, i tutaj muszę wam powiedzieć o strasznej sytuacji, a mianowicie Amonici od syna, tutaj sobie zapisałem, Ben Amoniego, syna młodszej córki Lota. Już wiecie, o co chodzi? Którzy się urodzili z kazirodczego związku. Niesamowicie. Zarówno jedno, jak i drugie plemię, popatrzcie, tyle czasu minęło od czasów Lota. Ile to czasu minęło? I ciągle jest ten problem. I proszę?
Z grzechu
zostali poczęty i ten grzech ciągle, że tak powiem, wchodzi i niszczy. I muszę wam powiedzieć, patrząc na przestrzeni historii, ciągle jest problem z tymi samymi ludźmi, które reprezentują, którzy, że tak powiem, zostali poczęci z grzechu, tak trzeba powiedzieć ewidentnie, i ciągle na terenach, tam właśnie w okolicach Izraela, ciągle ci sami ludzie są. i ciągle z nimi walczą. No po prostu, po prostu. I ten Tomiasz się naśmiewa. Tam jeszcze potem jest kolejny gość, który nazywa się Arabem, o tym to za chwilę dojdziemy. A więc czytajmy dalej. Słuchaj Boże, w jakiej jesteśmy pogardzie, spraw, by ich urągania, to czwarty wiersz, spadły na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w niewoli, w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich win, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. My zaś odbudowywaliśmy mur. Dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Pomimo tego, że przychodzili zewnętrzni wrogowie, jak będziemy weszli w głębi, to zobaczymy, że ci wrogowie zamierzyli się tak, że chcieli nawet wysłać wojsko wbrew woli ówczesnego króla, który dał namiestnikowi Nehemiaszowi możliwość, żeby te mury odbudował. To ich nie obchodziło. Chcieli wysłać wrogi i ich postraszyć. Po co się, czego się bali? Że coś się zacznie duchowego dziać. Tak jak oni tutaj mówili. A przede wszystkim bali się, że lud jest zjednoczony i przyjął wezwanie Boże do tego, aby coś zrobić w jedności. Tego się najbardziej bali. Dlatego doszło do tego, że po prostu zaczęli ich straszyć. Najpierw kpić, a potem zaczęli straszyć ich konkretnymi sprawami, mianowicie, że zaczną ich, że coś spalą, że wojska wyślą i tak dalej. A gdy Sanbala, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Ażdotu usłyszeli, że naprawa muru w Jerozolimie postępuje naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalem i spowodować w nim, popatrzcie co. Co oni mieli, co oni chcieli spowodować?
Zamęt.
Zamęt. Czyli co? Zburzyć jedność. To jest najistotniejsze. Jak człowiek wprowadza zamęt, koniec. Momentalnie dzieją się po prostu złe rzeczy. To chcieli zrobić. Ale lud izraelski mówi w ten sposób. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. To było po prostu, jeśli chodzi o czas ten Izraela, o którym tutaj czytamy, to był niesamowity czas, kiedy ludzie byli umysłem w pracy, tak sobie to zapisałem, sercem w modlitwie, tak? I jeszcze do tego wszystkiego oko ich, oczy ich stróżowały, czy wróg nie nadchodzi. Oni mieli przypadek. Po prostu to był lud, który żył w stresie, moi drodzy, a zarazem w niesamowitym zaufaniu Bogu. Oni wiedzieli, że lada chwila mogą ściągnąć wojska. No i co oni zrobią? Obronią się przed nimi, jak tu armia przyjdzie? Nie ma o czym rozmawiać. Ale wiedzieli, że w Panu Bogu jest nadzieja. I w modlitwie tą nadzieję, że tak powiem, Bogu przedkładali, że Pan będzie ich stróżem i Pan zwycięży. Jednak. Tutaj mówiłem o tak zwanym wrogu zewnętrznym, który utożsamia także często sytuację w naszym życiu, w Twoim i moim. Coś się dzieje w naszym życiu i pojawia się wróg zewnętrzny, który na przykład kpi z Twojej wiary, naśmiewa się z tego, ale to jeszcze my przynosimy jako chwałę, lubimy się. Ale wrogowie w różny sposób działają. Wyciągają nieprawdziwe rzeczy. Wiele różnych rzeczy z zewnątrz przychodzą. Z zewnątrz, spoza społeczności byśmy powiedzieli. Ze świata i próbują wprowadzić zamęt. I tak jak tutaj czytaliśmy w tym 8 wierszu, wróg zewnętrzny chciał doprowadzić do tego, że zjednoczeni ludzie wokół idei, którą Pan Bóg dał, on po prostu w sposób konkretny zniszczy. Jednak czytając wiersz 10 widzimy, że ich straszenie tak zwane zewnętrzne odniosło jakiś skutek. I oni się wewnętrznie, duchowo, jako lud trochę przestraszyli. Mimo wszystko. Bo byli tylko ludźmi. I mówili Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. I popatrzcie, jakie słowa padają. Nie zdołamy sami odbudować muru. Nie zdołamy sami odbudować muru. Moi drodzy, zwątlała nasza siła, a gruz ciągle leży. Nie damy rady odbudować. Jesteśmy zbyt słabi. Mówiąc po prostu, boimy się. No. Wiarę straciliśmy. Przecież każdy z ludzi z nas przechodzi przez czasami trudne chwile duchowe i ta siła zwątlała, mówi, już nie mamy siły. No. Tyle czasu różne rzeczy robimy, wiele rzeczy chcemy, a wychodzi jak jest. I czasami się zastanawiamy, co z tym fantem zrobić, tak? Jak do tego podejść. Przecież modlimy się do Boga, przecież Pan Bóg widzi to, przecież Pan Bóg nam pobłogosławił, tyle żeśmy już zrobili, już mur jest opasany, czyli już te zabezpieczenia przed diabłem są przygotowane, a jednak diabeł celnie tak uderzy, że zaczynają mówić w ten sposób, nie zdołamy, siły nie mamy. Zdarza się to w życiu naszym? U mnie bardzo często, moi drodzy. Kiedy przychodzą chwile radości i dziękczynienia Bogu, często jest tak, że diabeł wysyła jakąś, nie wiem, myśl, sytuację. Rozmawialiśmy nawet ostatnio o tym, jak byłem w piątek u was, która przygniata, która niszczy, która po prostu drąży. I ten człowiek, jak to się mówi, nie może odetchnąć Bożą, tym Bożym powietrzem, Bożą obecnością Ducha Świętego, bo ta codzienność po prostu pokrzygniata tego człowieka tak mocno i wtedy pozostaje tylko jedna rzecz. Panie, daj mi siłę. Jestem słaby, mam tego pełną świadomość, ale mam też pewną świadomość, że Ty jesteś tym, który potrafi podnieść mnie. Podnieść mnie. Oczywiście tutaj to słowo ma bardzo głębokie takie znaczenie i wielu, którzy, że tak powiem, zajmują się tym, opisują z tego 10 wiersza szczególnie ten temat dotyczący tego, że ich siła została zwątlona, dlatego że gruzu wiele. Często zastanawiałem się, co to jest ten gruz w życiu człowieka, w sercu człowieka. O, czy mamy jakiś tam gruz, który jest wynikiem wojen, burz, ataków złego i tak dalej, i tak dalej. Co tam w tym naszym wnętrzu jest? Co tam w tym naszym wnętrzu jest, co powoduje, że ta nasza siła po prostu jest słaba? I zaczynamy się zastanawiać, czy damy radę cokolwiek zrobić. Wiecie, zastanawiając się nad tym słowem gruz w sferze duchowej, czym on może być, doszedłem z Bożą pomocą do takiego myślenia, że gruz to może być ta pozostałość w naszym sercu, przede wszystkim tego starego człowieka, który, co jest najgorsze, co jakiś czas się odzywa. I jesteśmy oczyszczeni, uświęceni, ale dopóki na tej ziemi jesteśmy, to diabeł krąży jako ten lew ryczący wokół nas. I wiecie co, czasami sobie myślę, że on tak uruchamia pewne rzeczy ze starego życia i przypomina nam. Teraz w piątek byłem na grupie, nie wiem czy znacie Braterstwo Marcinowiczów, może niekoniecznie, na Saskiej Kępie jest grupa biblijna, modlitewna. I tam żeśmy właśnie rozmawiali o tym, że my jako lud wierzący jesteśmy uwolnieni, usprawiedliwieni przez krew Jezusa Chrystusa, do nowej rzeczywistości wprowadzeni. Czyli jak gdyby z niewoli staliśmy się ludźmi wolnymi w Chrystusie. Ale czym się charakteryzuje taki ziemski niewolnik? Gdy spojrzymy na czasy rzymskie, zobaczymy jedną charakterystyczną rzecz. Że niewolnik, który pracował u swojego właściciela, znakiem niewolnictwa był wypalony znak tego niewolnictwa. I chociaż ten człowiek był uwolniony, czyli ten właściciel mówił, jesteś wolnym człowiekiem, to ten znak zostawał jako blizna. I tak sobie czasami myślę, jesteśmy uwolnieni, ale ten diabeł zawsze ma jakąś taką siłę, żeby do nas wleźć i coś tam wyciągnąć, że tak to wyrażę. I tak sobie myślę, że uruchamia te gruzy, które już powinny być dawno wyrzucone, a one ciągle zaczynają nam przeszkadzać. Tak jak oni mówią, tego gruzu wiele, murów nie idzie odbudować, tak? Bo one zalegają. Bo one zalegają. Kamienie nawet nie idzie postawiać, bo ten gruz zalega na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Tak to możemy duchowo odnieść. Trzeba to odsunąć. Trzeba wybudować na Chrystusie i być wolnym od tego, co stare. Od pychy życia, od niewiary, od gniewu, tak? Od irytacji, tak sobie tutaj zapisałem. Od przygnębienia. Diabeł, to ciekawą myśl właśnie sobie. Od zarozumiałości, ale także od beztroskiego, pustego życia. To też jest gruz, moi drodzy. Czy my jesteśmy od tych spraw wolni? Tacy po prostu... Czy ten gruz, który został zburzony przez moc Jezusa Chrystusa, no, posprzątaliśmy, tak, z Bożą pomocą. Żeby faktycznie nasze życie budować na naszym Panu Jezusie Chrystusie. A więc, żeby nie mówić za długo, opowiem w ten sposób. Co powinniśmy z tym zrobić? Przede wszystkim upewnić się, czy fundament Twojego i mojego życia mocno jest osadzony na Jezusie Chrystusie. To nie ulega wątpliwości. Bo jeżeli budujesz Twoje życie na Jezusie Chrystusie, to On staje się murem, który chroni Cię przed grzechem i atakami z zewnątrz. I nawet jeżeli diabeł doprowadzi do jakiegoś wyłomu w tym murze, to Pan Bóg przez moc Ducha Świętego pozwoli Ci to odbudować i przez moc tego Ducha Świętego jesteś zabezpieczony przed atakami złego. Warunek? Twój ta ochrona, ten mur, którym jest Jezus Chrystus, Twoje całe życie powinno być tylko i wyłącznie na Nim budowane. Druga sprawa. Musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim Duch Święty jest tym, który pozwala Ci w tej świątyni, w której jesteś, czynić, albo można powiedzieć, oczyszczać Cię od tego, co przychodzi. Napełniać Cię, wypełniać Cię mocą do tego, aby przeciwstawić się złu. Nieprzypadkowo Pismo Święte mówi o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Popatrzcie. Dlaczego jest użyte słowo świątynia? Świątynia kojarzy się z budynkiem, tak? Z jakąś budowlą. I tutaj odnosząc do tego Starego Testamentu, jakże ważna dla Izraelitów była świątynia. Jakże ważne dla nich było, aby ta świątynia była zabezpieczona murem. W naszym życiu świątynia duchowa też ma być zabezpieczona przed atakami złego. Tak, Izraelici chcieli zabezpieczyć świątynię, żeby tam nie hulał wiatr. Tak i my mamy prosić Boga o to, aby On zabezpieczył świątynię ducha Twojego, abyś wnętrza Twego, abyś mógł po prostu w sposób szczególny być chroniony przed tym, co na nas przychodzi. Kiedy budujemy na tym właściwym fundamencie na Chrystusie, wtedy mogę powiedzieć, że stajemy się w niczym współpracownicy Boga. To jest prawie zaszczytna sprawa. Wiadomo, że Bóg nad wszystkim panuje, ale Bóg Cię używa. Wtedy stajesz się błogosławieństwem sam dla siebie, czyli sam dla siebie. Bóg Cię błogosławił, tak można powiedzieć, ale Twoje życie staje się błogosławieństwem dla innych ludzi. I to jest pytanie, czy to, co budujemy, jest błogosławieństwem dla przede wszystkim uwielbieniu Boga, błogosławieństwem, abyś Ty mógł wzrastać i aby inni mogli być też zachęceni. Tak więc, moi drodzy, myślę, że czytając ten fragment i czytając Księgę Nehemiasza, możecie zobaczyć właśnie, jak człowiek, mówiąc taką nomenklaturą świecką, czyli Nehemiasz, to nie był żaden kapłan, to nie był jakiś tam człowiek wyświęcony, to był zwykły człowiek. Pracował jako podczaszy, to był jego zawód, można by powiedzieć. Został przez Boga wybrany. I w sposób tak wspaniały poprowadził ten lud ku czemu? Ku Bogu w jedności. Ku Bogu w jedności. A więc czyńmy to i przyjmijmy tę ideę, że w jedności można wiele rzeczy zrobić. Tak jak powiedziałem, mur, który był zwalony wokół świątyni, został wybudowany. 52 dni, po prostu wrogowie chcieli najechać, i udało się, bo Pan Bóg był z nimi. Pomimo tego, że krzyczeli, że są słabi, że ich siły są zwątlałe, tak dosłownie, to jednak budowali. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Tręba zaś stał obok nich. Budowali. Jak budowali? Tak jak tutaj mówiłem, budowali przede wszystkim pewności i bliskości Boże. Umysł mieli ku pracy, serce do modlitwy, a oko do stróżowania. Życzę Wam i sobie, abyśmy właśnie przede wszystkim budowali w jedności, a jeżeli gruz zalega, każdy wie, jaki ma gruz. Ja wiem, ty wiesz, czy jakiś gruz leży w sercu. Każdy z nas wie, nie trzeba tutaj, że tak powiedzieć, moralizować. Po prostu poprośmy Boga, aby On go przez moc Ducha Świętego oczyścił naszego serca. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.